各位同学，大家好。
Good morning, everyone. 咽咽咽咽咽Wczoraj mówiliśmy o różnych sferach działalności, różnych zainteresowaniach, które możemy mieć w życiu codziennym, różnych hobby, którymi możemy się zajmować. Wspomnieliśmy tutaj na przykład o sztuce, o muzyce, również o różnych sportach, które można uprawiać. I wszystkie te sfery działalności nie są sprzeczne z praktyką Chan. Wręcz mogą się okazać się pomocne w praktyce Chan. Mogą jakoś wzbogacić naszą praktykę. W związku z tym, ponieważ wykorzystujemy angażując się w tego rodzaju działalności, korzystujemy zmysły, różnego rodzaju zmysłów i tutaj polega to na tym, że są to wszystko sfery działalności, w których też angażując się w nie, niejako ćwiczymy swój umysł, skupiamy i ćwiczymy swój umysł. I jest tak, że na co dzień w życiu, podczas zwykłych zajęć, obowiązków, na ogół jesteśmy w ciągłym ruchu. Te wszystkie zajęcia wymagają tego, żebyśmy byli w ruchu i nasz umysł też był w ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o taką tradycyjną praktykę Chan, to w dużej mierze polega ona na siedzeniu, czyli ma charakter bardziej statyczny. I oczywiście to siedzenie, które uprawiamy, stanowi taki jeden z fundamentów szerzej pojętej praktyki Chan. I niektórzy z nas może już zajmują się różnymi takimi sprawami w życiu, jak sztuka, czy jakieś inne umiejętności, jakieś rękodzieło, czy właśnie sporty. Jeżeli nie, to może warto czymś takim się zainteresować i zobaczyć, czy może chcielibyśmy się zaangażować w coś takiego, rozwinąć różne umiejętności, zdolności w jakiejś dziedzinie. Właśnie ponieważ może to iść w parze, czy może dobrze się jakby uzupełniać z praktyką Chan. Ponieważ jeżeli zajmujemy się taką sferą działalności, którą można uznać za taką formę czy metodę ćwiczenia umysłu, doskonalenia umysłu i również praktykujemy Chan, to uprawianie takiej sfery działalności, jakiegoś hobby czy czegoś takiego może nam pomóc we wnoszeniu takiego skupionego umysłu, takiego bardziej wysubtelnionego umysłu również w innych, bardziej codziennych sferach naszego życia, czy zajęcia, które mamy w życiu. I takie hobby, czy takie zainteresowania mogą stanowić niejako taki łącznik między praktyką Chan a codziennym życiem, czy kształcić różne umiejętności, cechy umysłu, które na co dzień w życiu mogą nam się przydać. Poza tym, jeżeli praktykujemy Chan, to jednocześnie to prawdopodobnie okaże się, że właśnie efekty praktyki chan, czyli zdolność do skupiania umysłu, angażowania go w praktykę, może okazać się pomocna w tego rodzaju różnych zainteresowaniach czy działaniach, ponieważ wtedy nasz umysł potrafi działać w taki sposób, jest na tyle wrażliwy, staje się wrażliwy czy subtelniony, że jesteśmy w stanie dokonać, czy dostrzec, czy odkryć rzeczy, których na co dzień nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. A więc podsumowując tego rodzaju działania, o których mówiliśmy, i praktyka chan mogą wzajemnie się wzbogacać i uzupełniać, i angażowanie się zarówno w praktykę chan, jak i w te różne sfery działalności nie tylko nie jest sprzeczne, ale wręcz może być korzystne z obu tych punktów widzenia. A więc angażowanie się w tego rodzaju różne zajęcia czy hobby związane ze sztuką, z muzyką, z różnymi rodzajami rzemiosła, możemy z jednej strony jakoś kontynuować, angażując się w nie, kontynuować naszą praktykę chan, czy uczynić z nich pewne takie środki czy sposoby ćwiczenia umysłu. I z drugiej strony praktyka chan może ułatwić nam czy wzbogacić właśnie nasze zaangażowanie w te różne sfery działalności. Ale poza takim związkiem tego rodzaju działalności czy zainteresowania mogą pełnić jeszcze inną funkcję. Mianowicie mogą stanowić sposób czy środek, aby dzielić się z innymi ludźmi swoimi doświadczeniami wypływającymi z praktyki chan, czy dzielić się z nimi darmą Buddy. Tego rodzaju funkcja właśnie sztuki, muzyki czy różnych tego rodzaju form działalności była spotykana od bardzo dawna. W Chinach na przykład za czasów dynastii Tang i później wielu adeptów chan angażowało się w tego rodzaju działalności, czyli pisali wiersze, czy zajmowali się muzyką, czy sztuką, malarstwem, czy kaligrafią. I również mistrzowie zajmowali się czymś takim, wyrażając często za pośrednictwem tej sztuki, czy literatury, wierszy, stan umysłu, czy doświadczenia wypływające z praktyki chan. I na przykład w chińskim buddyzmie, w chińskim chan, muzyka czy śpiew odegrały bardzo ważną rolę w szerzeniu dharmy i zapoznawaniu ludzi z praktyką chan. Także my możemy też w ten sposób wykorzystać te swoje zainteresowania czy hobby, ponieważ w ten sposób jakby możemy bardziej konkretnie, bardziej namacalnie zainteresować innych tym, czy by zapoznać innych z praktyką chan, czy efektami tej praktyki. Ponieważ jeżeli powiedzmy mamy kogoś znajomego, kogo chcemy tym zainteresować i powiemy tej osobie: zobacz, tutaj praktykuję chan, siedzę przez 5 godzin bez ruchu. No to ktoś może pomyśleć, no to fajne, miłe, ale w zasadzie do czego coś takiego może mi się przydać? Natomiast jeżeli jakby pokażemy komuś coś, co wykonaliśmy, coś, czym się zajmujemy, właśnie w dziedzinie sztuki czy muzyki, czy którejś z tych sfer działalności, gdzie jakby te efekty są takie bardziej konkretne, namacalne, to może być bardziej przekonujące i może wręcz zrobić na innych ludzi jakieś wrażenie, może ich być dla nich czymś poruszającym, jakimś poruszającym doświadczeniem. I w ten sposób jakoś możemy przekazać różne wartości wypływające z praktyki. Także to jest taka kolejna funkcja tego rodzaju zajmowania się tego rodzaju działalnością, że możemy w ten sposób szerzyć dharmę czy zapoznawać innych z praktyką chan. I na początku mówiliśmy o kartkach urodzinowych, o tym, że można komuś ofiarować kartkę urodzinową, którą kupimy w sklepie, jakąś ładną kartkę, która została wykonana przez kogoś innego, czy jakoś ładnie wykonana maszynowo. Ale możemy też, jakby przyjmując takie podejście właśnie, że coś stworzymy w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki Chan, możemy taką kartkę sami stworzyć, narysować, namalować i komuś ofiarować. Nawet jeżeli nie mamy w tym jakiegoś wielkiego doświadczenia, może efekt nie będzie jakiś olśniewający, ale sam fakt, że wykonamy to własnoręcznie, może być dla tej osoby, której ofiarujemy tą kartkę, no, czymś wzruszającym, czymś poruszającym. I w ten sposób, właśnie przykładowy sposób, można jakoś zainteresować kogoś praktyką Chan. Jest wiele innych sposobów, oczywiście, w jaki możemy coś takiego robić. Ważne jest to, że można wykorzystać ten środek do właśnie dzielenia się swoją praktyką. Do tej pory mówiliśmy o praktyce Chan w zakresie siedzenia w sali Chan, jak również w powiązaniu z różnymi rodzajami sztuki, różnymi sferami zainteresowań, hobby itd. I oczywiście są to wartościowe, takie ważne obszary, w których praktyka Chan się może przejawiać, czyli siedzenie i te różne rodzaje działalności. Niemniej to jakby ta sfera oddziaływania czy wykorzystania praktyki tego typu jest jeszcze ograniczona, ponieważ nawet jeżeli, powiedzmy, jesteśmy w stanie dobrze siedzieć, kiedy siedzimy, może to trwać wiele godzin i dobrze nam się siedzi, to jeżeli robimy coś takiego również w domu, z rodziną, że powiedzmy jesteśmy w domu, ale głównie tam siedzimy gdzieś sami w swoim pokoju, praktykujemy chan i dobrze nam się siedzi, może mamy wiele różnych doświadczeń w toku tej praktyki. Tym niemniej można zapytać, no, jaki jest sens wtedy takiej praktyki gdzieś w domu, kiedy bardziej zajmujemy się siedzeniem niż kontaktami z rodziną czy z bliskimi. Jeżeli chodzi o angażowanie się w te różne rodzaje hobby, czy sztukę, muzykę i tak dalej, to oczywiście praktyka Chan może niejako zainspirować nas do zainteresowania tego rodzaju działalnością, może sprawić, że sami się czymś takim zajmiemy, zaczniemy uprawiać jakiś sport czy sztukę, może nawet tworzyć coś i dalej być może nawet dzielić się tym z innymi efektami tych zainteresowań, czy jakimiś konkretnymi wytworami tej swojej działalności, może dzielimy się tym z innymi. Oczywiście to też jest wartościowe. Tym niemniej, jeżeli w kontekście całego naszego życia tę praktykę chan wykorzystujemy tylko w tych dwóch sferach, czyli w sferze siedzenia, samej medytacji i w ramach tych różnych hobby czy sztuki, podobnych sfer zainteresowań, to można powiedzieć, że to wykorzystanie praktyki chan i wyrażanie jej nadal jest dosyć ograniczone i nie wykorzystujemy całego potencjału, pełnego potencjału tej praktyki. Ponieważ jeżeli na co dzień w życiu, gdzie często kontaktujemy się z ludźmi, z rodziną, bliskimi, również w miejscu pracy, czyli chociażby na ulicy z różnymi ludźmi w różnych okolicznościach, sytuacjach, jeżeli w tego rodzaju interakcjach nie potrafimy przełożyć efektu naszej praktyki na swoje postępowanie, wówczas no, można powiedzieć, że ta praktyka jest dosyć ograniczona. A więc chodzi o to, aby również w tych różnych interakcjach z innymi, obcując z innymi, starać się wnosić te takie, powiedzmy, zdrowe jakieś cechy umysłu czy atrybuty tego stanu wypracowanego, stanu umysłu wypracowanego dzięki praktyce, wnosić to właśnie w te spotkania czy interakcje z innymi i w ten sposób dzielić się owocami praktyki na co dzień. I jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób działać i w taki sposób wykorzystywać praktykę, stan umysłu wypracowany dzięki tej praktyce, to no, będzie to znaczne pogłębienie tej sfery oddziaływania, czy znacznie szersze wykorzystanie tej praktyki i znacznie pełniejsze dzielenie się praktyką chan w naszym życiu, czy właśnie z innymi ludźmi. A więc dobrze jest jakby wykorzystać czy uprawiać tę praktykę we wszystkich tych okolicznościach, czyli siedząc na macie, wykorzystując metodę medytacji, uprawiając różne, zajmując się różnymi sferami działalności, zainteresowań, hobby, sztuką, sportem, czymś takim i, co bardzo istotne, również obcując z innymi ludźmi na co dzień, też zwracać uwagę na to, aby praktyka chan była aktywna, była obecna w tym i aby aktywnie wnosić w tego rodzaju spotkania z innymi. Czy jest może tak, że podczas praktyki albo po praktyce, na przykład wrócimy, czy zakończymy jakieś odosobnienie, intensywne odosobnienie chan, czujemy się jakoś inaczej, czujemy się jacyś inni, odmienni od innych osób? Czy jest może tak, że kiedy po takim odosobnieniu wracamy do domu, do rodziny, to mamy wrażenie, że wszyscy są bardzo hałaśliwi, dużo gadają, to jest jakieś takie irytujące. Może mamy wtedy jakieś takie myśli, że no, o co chodzi. Ci ludzie nie powinni się tak zachowywać. No, to jest totalny chaos. Może mamy poczucie, że no, ponieważ praktykujemy, to jesteśmy kimś lepszym. Patrzymy na ludzi wkoło, nawet na członków rodziny i myślimy sobie, no tak, no, oni nie praktykują, to stąd to wszystko. Ja praktykuję, więc ze mną jest zupełnie inaczej. Czy coś takiego, może jakieś takie myśli czy wrażenia się w nas pojawiają? A może jest też tak, że inni ludzie, z którymi obcujemy na co dzień, szczególnie najbliższe nam osoby, mają poczucie, że my jakoś jesteśmy inni od kiedy zaczęliśmy praktykować, czy właśnie po takim odosobnieniu. I właśnie kiedy są z nami, jakoś jakieś interakcje, to mają poczucie, że to obcowanie z nami jest takim bardzo intensywnym doświadczeniem, przytłaczającym, że czują się jakoś cały czas pod jakąś presją, czują, że nasze podejście do nich jest bardzo krytyczne, może wręcz jakoś otwarcie to wyrażamy. Powiedzmy, ktoś tam coś robi, coś mówi, a my mówimy nie, to nie tak powinieneś postępować, to tworzysz karmę z tego powodu, jeżeli tak robisz. Bo rób tak, a nie tak. Może po prostu wtedy tacy ludzie dochodzą do wniosku, że no, kiedyś byliśmy inni. Kiedy nie praktykowaliśmy chan, to byliśmy inni. Można było z nami porozmawiać o wszystkim, czuć się w naszym towarzystwie swobodnie, dobrze. A kiedy zaczęliśmy praktykować, a szczególnie po wracamy z jakiegoś odosobnienia, to właśnie czuję się taką presję z naszej strony, jakiś taki krytyczny stosunek i no nie można się czuć swobodnie w naszej obecności, w naszym towarzystwie. Wtedy może nawet dochodzi do tego, że no i my jakby psując rodziną też jakby mając taki stosunek, czując, że jesteśmy kimś lepszym, bo praktykujemy, też tak naprawdę czujemy się nieszczęśliwi, ponieważ no, cały czas razi nas to, co inni robią, jak się zachowują, jakoś nie potrafimy sobie z tym poradzić, więc sami jesteśmy nieszczęśliwi z powodu tego takiego krytycznego nastawienia do innych. I może być tak, że kiedy udajemy się na odosobnienie, no to z taką ulgą jakby, że no wreszcie będzie trochę spokoju i członkowie naszej rodziny, można powiedzieć, też cieszą się, że wyjeżdżamy na odosobnienie, ponieważ no, wtedy czują, że też będą mieli pewnego rodzaju wakacje, że nie będziemy jakoś ich krytycznie oceniać, że no, będą mogli po prostu zachowywać się wreszcie swobodnie, kiedy nas nie będzie. I z kolei, kiedy zbliża się dzień, kiedy mamy wrócić z odosobnienia, to może rodzina zaczyna się lekko denerwować, że no znowu wrócimy, nie wiadomo z jakim nowym wglądem, nowym urzeczywistnieniem, że znowu jakoś będziemy bardzo krytycznie nastawieni wobec nich, będziemy uważali, że jesteśmy najmądrzejsi i tak dalej. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście jakby w toku naszej praktyki, czy w wyniku naszej praktyki jakby taka postawa się w nas pojawi, takie nastawienie wobec innych, że czujemy, że jesteśmy lepsi, postępujemy lepiej, ponieważ praktykujemy, a inne osoby nie praktykują, więc no, życie, które wiodą, jest do niczego. To może jest tak dlatego, że nasza praktyka faktycznie ogranicza się tylko do maty i poduszki. Że można powiedzieć, praktykujemy tylko wtedy, natomiast efekty tej praktyki i owoce nie przejawiają się nigdzie indziej, a szczególnie właśnie w kontaktach z innymi ludźmi. I może wtedy, jeżeli coś takiego zauważymy, może powinniśmy przewartościować swoje podejście do praktyki i no, sprawdzić, czy rzeczywiście ten rodzaj praktyki, tego rodzaju nastawienie, czy takie poczucie na temat samego siebie jest właściwe. Że to jest właśnie ważne, żeby ta praktyka faktycznie przejawiała się, czy efekt tej praktyki, wartości z niej płynące przejawiały się w kontaktach z innymi. Więc no, dobrze jest przyjrzeć się, jak to jest z nami, jak ta praktyka działa w tym kontekście kontaktu z innymi. Może być też inaczej, to znaczy te efekty praktyki, którą uprawiamy, może przejawiają się w sposób pozytywny, kiedy obcujemy z innymi. I te relacje z innymi są coraz lepsze. Kiedy na przykład jedziemy na odosobnienie, to nasi najbliżsi się cieszą, ale też jakby dają nam niejako swoje błogosławieństwo, czy taką aprobatę, że jedziemy na odosobnienie. A kiedy wracamy z niego, to cieszą się, ponieważ zdają sobie sprawę, że na odosobnieniu dzięki praktyce może jakieś mieliśmy doświadczenia, które sprawią, że będziemy mogli się podzielić czymś właśnie z osobami najbliższymi. I jeżeli relacje z innymi generalnie stają się bardziej radosne, bardziej pozytywne, to oznacza, że nasza praktyka rzeczywiście, czy efekty naszej praktyki rzeczywiście są widoczne i działają również w naszym codziennym życiu, w kontaktach z innymi, w interakcjach z innymi osobami.